I dzień dobry, witamy w 45. odcinku podcastu Biznes Dziś. Bogusz Pękalski, Mirek Burnejko, witamy na pokładzie. Jeżeli słuchasz nas po raz pierwszy, to szczególnie Cię witamy i mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej. Natomiast jeżeli jesteś powracającym słuchaczem, widzem, to wielkie serduszko od nas za to, że jesteś z nami już od jakiegoś czasu. Mirek, co dobrego u Ciebie? Dzień dobry.
Bogusz, dawno nie było tak miłego powitania naszych słuchaczy, oglądaczy, więc super miło. Co u mnie? U mnie wszystko bardzo dobrze. Dzisiaj zatrudniam sprzedawców prawie cały dzień, więc jest dużo pracy, ale tak, no dzieje się, idzie powoli do przodu. Co u Ciebie, Bogusz?
Ja się szykuję akurat dzisiaj do krótkiego urlopu, w sumie nie krótkiego, tygodniowego. Wyruszam w Bieszczady. Chyba po raz pierwszy raz w życiu, wiesz? W ogóle.
Nie byłeś w Bieszczadach nigdy?
No chyba nie. Tak mi się wydaje. No na 99% nie.
No a niech się pan zaciągnie. Czy pan? To jest zapach Bieszczadów.
Chyba, że zawsze jakieś Mazury, morza i tak dalej, takie tematy. A jak góry, no to Słowacja albo Tatry polskie, a tam nie zawitałem. Widzisz, na Suwalszczyźnie nawet byłem, a jeszcze tak nie. także tak. A tak to wszystko dobrze. Mam sporo fajnych tematów.
O, od czego zaczynamy, więc. Mały temacik na początek. Dawaj. Co? Taki bardzo mały. Słuchaj. Ludzie mają zawsze problem ustalania swojej ceny. I jest wiele frameworków, jak to można robić. Natomiast użytkownik Twittera Danny Postma zrobił super mega wpis. Ja w ogóle ci go podrzucę, żebyś go zobaczył. To jest taki króciutki bardzo wpisik, ale po prostu tak super zrobiony na zasadzie, jak określić cenę swojego produktu, żeby była optymalna. Sprawa jest prosta. Masz swój produkt, nie? I to jest twoja środkowa, jak sam widzimy na stronach, są takie trzy oferty, nie? I to, co robimy, tak. W środkowej ofercie jest nasz produkt, który my chcemy najbardziej sprzedawać, robimy jakąś cenę, ustalamy, coś odbieramy, robimy mniejszą cenę, coś dodajemy, robimy większą cenę. I teraz sprawdzamy, gdzie idzie największa ilość sprzedaży, puszczamy tam ruch na tę stronę i tak dalej. Jeżeli pada na środkową, to podnosimy środkową. Podnosimy, aż zacznie ruch spadać na tą najmniejszą. Najwięcej osób będzie kupowało najmniejszą wersję. Wtedy środkową troszeczkę zmniejszamy i w ten sposób pozycjonujemy w cenę, którą ludzie najchętniej wydają.
Coś się klinuje w teleporcie. Daj pełną moc.
Na bazie tych ofert. Czyli bardzo prosty element, trzy ceny. Raz zwiększamy środkową, a potem zmniejszamy i oto mamy naszą optymalną cenę dla naszego produktu. Hot or not, Bogusz?
Hot. To znaczy, wiesz, no, samo pozycjonowanie, te trzy ceny, to jest jak najbardziej klasyka, nie? Wydaje mi się, akurat patrząc na ten pricing, który ty tu wrzuciłeś, wydaje mi się, że ta cena najwyższa jest za mała. Ta cena najwyższa powinna być jeszcze, kurde, tak, wiesz.
Tak. Znaczy, się zgadzam w 100%. Powinna być na zasadzie, nie wiem, 5 razy większa.
Tak, a ta najmniejsza powinna być według mnie trochę mniejsza. W sensie takim, że ta środkowa, patrzysz na tą najmniejszą, nie? Albo, wiesz, wybierasz wino w sklepie, patrzysz wina, wiesz, za 15 zł, tam 10 zł, no to mówisz, no nie, no. Patrzysz wina za 150 zł, no to wezmę takie, wiesz, za 40, nie? Bo nie chcesz iść na tą najniższą półkę, nie chcesz iść na najwyższą półkę. Natomiast to, o czym mówisz z przesuwaniem tej ceny, faktycznie patrzeniem, badaniem, czy się dalej sprzedaje, czy ludzie schodzą na niższe plany, bardzo mi się podoba. Nie myślałem w taki sposób o tym i może poeksperymentuję.
Bogusz, co masz ciekawego?
A powiedz mi, ale to rozwijając ten temat, no dobra, a ci, co kupili za tą niższą cenę i zmieniliśmy cenę, albo za wyższą cenę i zmieniliśmy cenę, to co z nimi?
Bogusz.
Zachowujemy ich na starych cenach, czy mówimy...
Rozmawiałem wczoraj z takim przedsiębiorcą i moim zdaniem to zależy, jaki masz charakter, wiesz? Jeżeli uważasz, że jesteś praworządny, dobry, taki paladyn w grze RPG, to powinieneś wszystkich powiadomić o tym i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, Bogusz, bo ja w wielu firmach robiłem zabiegi różne z cenami. Na koniec dnia nobody cares. Zdarzy się jedna osoba na 1000, która tam, o, ceny się zmieniły, czemu, niesprawiedliwe. Ale tak naprawdę, jeżeli twój produkt dostarcza wartość, nobody cares, to kosztuje $5 więcej czy $10 więcej, nie? Taki mój obraz rzeczywistości.
Niby tak. To wiesz, w SaaS-ach to tam jest, jeżeli chodzi o budowanie aplikacji, subskrypcji i tak dalej, to jest trochę bardziej skomplikowany temat, bo ci może zwiększyć bardzo się mocno churn i tak dalej, jak jesteś na przykład na zatłoczonym rynku. Natomiast słuchałem ciekawej opcji, odnośnie właśnie subskrypcji, że gość budował sobie w swój biznes model, że co roku zwiększa cenę o tam 10-20% i klienci upfront wiedzą, że tego w tym miesiącu będzie zwiększenie ceny tam o 5, 10, 15% i się przygotowują do tego, nie? I rok, co roku jest to zwiększanie cen i powiedział, że zmniejszyło mu to ilość klientów, którzy odchodzą w momencie, kiedy jest nagle, wiesz, zmiana ceny o jakąś większą kwotę. Biznes mu przynosi więcej kasy i nikt się nie złości. Oczywiście ktoś tam odchodzi, ale taki też model do przetestowania. Co roku, w danym miesiącu po prostu zwiększamy ceny, jeżeli sprzedają coś w subskrypcji, nie?
Tyle
dobra,
opcji,
ja
tyle
mam,
opcji,
to jest, proszę ciebie, wykres wzrostu odsłuchań odcinków podcastu Acquired. Czyli podcast,
znam.
O którym zresztą mówiliśmy. 7,5 roku na rynku. Ostatnio polecałeś właśnie ten odcinek o LVMH, o którym mówiliśmy chyba jeden albo dwa odcinki temu, tutaj w Bizisiu, czyli o tej wielkiej korporacji. I oni tu pokazują bardzo fajnie. Ten wykres przedstawia ilość odsłuchań nowych odcinków konkretnych w jakby pierwszych 180 dniach od wydania. Oczywiście te odcinki mogą potem rosnąć i jeszcze być słuchane.
Dla osób, które nas nie oglądają, tylko słuchają, to jest linia wykładnicza od 2016 do 2023.
Tak. I 2016 zaczyna się od oczywiście zera odsłuchań. 50 tysięcy odsłuchań per odcinek dopiero pojawia się w okolicach 2021, czyli po 5 latach. No a w 2023, czyli plus 2 lata, mamy rekord, czyli ten odcinek na przykład LVMH, który przekroczył już 300 tysięcy unikalnych odsłuchań w pierwszych 180 dniach, a zakładam, że będzie więcej, bo to jest też świeży odcinek dosyć, nie? Jeden z nowszych. No i tutaj jakby ten twórca Ben Gilbert mówi, że po prostu co roku mniej więcej rosną dwa razy, nie? Ilość odsłuchań. I właśnie jeżeli mamy wzrost dwukrotny, no to się robi, na początku idzie to wolno, a potem nagle przyspiesza.
I'll be wolno.
I tak właśnie ciekawe.
Bogusz, to tak samo będzie z biznesem.
No właśnie.
Bo niedługo też dołączają jakieś może nowe osoby, nawet zapraszamy, coś tam będzie się działo, więc zobaczymy, jak to wpłynie na naszą oglądalność i słuchalność.
O, a jak macie jakieś pomysły, a kogo zaprosić, a b w jaki sposób z tymi osobami rozmawiać, czy robić po prostu jakiś brainstorming, czy ich, nie wiem, wypytywać, czy coś co robić, to wpiszcie w komentarzu.
Nie. Brainstorming, Bogusz, nie róbmy, bo te wywiady są, wiesz...
Nie, no wywiady klasyczne na pewno nie, ale wiesz, brainstorming też może być w różnej formie, nie? Może być jakieś takie 5 pytań, które zadajemy każdemu takiemu gościowi, taki, wiesz, fire i ma...
Tak, ile kartaczy zjadłeś w miesiąc? Ile byś zjadł w miesiąc?
Ile kartaczy? Ile masz na koncie? Czy jeździsz?
Lecę z kolejnym tematem. Ostatnio jest taki bardzo popularny trend, który widzimy w Stanach, który w sumie gdzieś tam jest widoczny w innych miejscach, że ludzie, którzy zajmują stanowiska w korporacjach, odchodzą, żeby pójść, jak tutaj napisał człowiek o imieniu Curtis, nazwisku Hani, napisał, że zrezygnowałem z swojej pracy jako CFO i teraz jestem all in on Twitter. Oczywiście nie musi to być Twitter, może to być Instagram, LinkedIn i tak dalej. I ten pan powiedział, że był CFO w firmach, natomiast teraz robi 5 rzeczy. Ma listę mailową swoją, na której tam, wiesz, sobie pisze mailiki co tydzień. Oczywiście pozyskuje na Twittera. Ma sponsorship na tym mailu. Ma płatnego maila. Znamy to, Bogusz, skądś. Ma też kursiki. Znamy też to skądś. I ma oczywiście konsultacje, bo zawsze dobrze sobie trochę swój fach trzymać. I pan ten pokazał na wykresie, że gdy zaczynał dosłownie rok temu, miał z tego wszystkiego, co zrobił, znowu ta kwestia wykładniczych liczb, miał dokładnie rok temu coś na poziomie 10 tysięcy dolarów miesięcznie z tego wszystkiego. Teraz jest na poziomie, rok później, 75 tysięcy dolarów miesięcznie, gdzie prawie, powiedzmy, 25 tysięcy daje mu konsulting, dodatkowe 25 tysięcy daje mu kursy, no i resztę daje mu głównie płatny newsletter i troszeczkę sponsorshipy. Dobra kasa, 75 koła miesięcznie, nie?
Spoko.
Nie musi z klientami się spotykać. Całkiem. Bogusz, czy będziemy widzieli ten trend w Polsce? Ludzie, tak, którzy pracowali w korporacjach jako eksperci, będą jednoosobowymi wymiataczami w social media, trochę konsultingu i reszta produkty cyfrowe. Czy tak będzie również, Bogusz, w Polsce?
Będzie tak. Wydaje mi się, że już tak powoli jest. Nie? Te one man brand, takie jednoosobowe brandy z zasięgami na poziomie milionów, tak? No to są miejsca, które mogą być ogromnymi wręcz biznesami pod kątem przychodów i bardzo, bardzo małą ilością kosztów. No i też się mówi gdzieś tam w Stanach, że kolejne takie, wiesz, unikorny to będą jednoosobowe brandy, nie? Taki, nie wiem, Lex Friedman, którego słuchają miliony ludzi, nie? Bogusz Pękalski, Mirek Brunejko i wszyscy, którzy żyją z nami dobrze. Taki jest plan. No, myślę, że idzie to w ciekawą stronę. Tylko ja mam takie spostrzeżenie, że chyba jednak trzeba powoli, bo my sporo gdzieś tam sprzedawaliśmy rzeczy jednorazowo, natomiast trzeba chyba powoli iść w stronę mocniejszej takiej subskrypcji i tego, że no nie płacisz, to po prostu nie masz do tego dostępu, nie? Płacisz, masz dostęp, nie płacisz, nie masz dostępu, oczywiście z jakimiś tam opcjami. Natomiast dzięki temu biznes jest bardziej powtarzalny i no i nie ma tych skoków. Co myślisz o tym?
Bogusz, różne modele działają, niektórzy sprzedają tak, niektórzy tak. To już jest temat pewnie na głębszą dyskusję.
Dobra.
Bogusz, to jaki masz kolejny ciekawy temat?
Sobie o tym pogadamy. Słuchaj, mam firmę, która teraz wysuwa się na mega prowadzenie na rynku światowym. Zobaczymy, czy zgadniesz, jaka to firma. Powiem ci tak w skrócie. Jest szósta co do wielkości globalnie na świecie. Jej wartość jest oczywiście na giełdzie. To jest firma amerykańska. Amerykańska, chociaż nie wiem, czy to jest amerykańska firma, może nie będę o tym tak mówił. Wartość na dziś, sprawdzałem przed chwilą, 982 miliardy dolarów. I ma szansę na to, żeby stać się szóstą firmą, która przekroczy wartość 1 biliona dolarów. No i robi, powiedzmy rzecz biorąc, elektronikę pewną. Wiesz, co za firma?
To Nvidia, nie ma innej opcji.
Nvidia, dokładnie. Nvidia. I tak w skrócie mała historia Nvidii. Z ostatniego czasu, nie? 2022 rok, czyli rok temu, spowolnienie gospodarcze, zamieszanie w branży technologii, 68% akcje spadają, Nvidia. Potem powrót, powiedzmy, lepszej prosperity, 158% wzrostu, czyli w ogóle, no kurde, akcje giganta, nie, giełdowego, a zmiany jak na rynku krypto wręcz, minus 68% na akcjach, plus 158% na akcjach. No ale to wszystko jest też powiązane. W ogóle oni wystartowali w 93 roku, czyli no dawno, tak, 30 lat temu, a największe wzrosty dopiero przyszły po 23 latach. Od 2016 roku przyszły największe wzrosty. Wcześniej no to wiadomo, tak? Nvidia produkuje karty graficzne, układy GPU, Graphic Processing Unit. No i oczywiście branża jakby gamingowa była głównym klientem Nvidia. I dopiero po 23 latach, w 2016, lecimy na maksa w górę. Oczywiście popyt napędził Bitcoin, tak? Hossa z tego 2017 roku, kiedy po prostu były skupowane karty graficzne, no Bitcoin zaczął bardzo mocno rosnąć, no i górnicy, którzy zabezpieczają sieć Bitcoina, zaczęli skupywać masowo karty Nvidia, no i on napędził ich popyt. No ale 2017, 2018, potem krach, znowu wracamy do bessy, akcje Nvidia rosły, natomiast spadają o 57%. Ale ten boom w okolicach właśnie tego tam 2015, 14, 15, 16 pozwolił Nvidia na 11-krotny wzrost w ciągu 18 miesięcy. Nie? Wchodzi technologia, ty dajesz sprzęt, bach, 18 miesięcy, 11-krotny wzrost. Ale to nie koniec. Pandemia 2020. Ludzie siedzą w domach, zaczynają więcej grać na komputerach, zamawiają karty graficzne, wzrost przychodów Nvidia, wzrost akcji. Oczywiście to się łączy z kolejną hossą Bitcoina, czyli tą hossą właśnie z 2020-2021 i tam ceny kart graficznych idą nawet do 10 razy w górę. Oczywiście Nvidia sobie na tym fajnie wychodzi i rośnie. Dodatkowo robią opcje tego typu. Na początku 2021 osłabiają te procesory graficzne, żeby nie dało się na nich kopać właśnie Bitcoina. Natomiast do użytku dla minerów wypuszczają dodatkową inną wersję karty, która kosztuje $4,700. Ona jest stricte przeznaczona pod kopanie, tak? Czyli wypuszczają produkt premium pod ten rynek. No i rosną po prostu niesamowicie, ale to nie koniec, bo oczywiście co się robi również na procesorach GPU Nvidia? No, trenuje się modele AI-owe. Sztuczna inteligencja. I AI napędza kolejny popyt. Przykładowo, ChatGPT był trenowany na procesorach graficznych H100 Nvidia. Jeden taki procesorek kosztuje $15,000, kosztował. Oni użyli 10 tysięcy tych procesorów, czyli $150 milionów poszło w sam sprzęt do trenowania, czyli bezpośrednio do Nvidia. Tesla wykorzystuje 5760 procesorów graficznych Nvidia A100 do trenowania swojej technologii autonomicznej jazdy, czyli około $57 milionów w samym sprzęcie, nie licząc wymian, leasingów i różnych innych cudów. Meta, 22 tysiące procesorów graficznych V100 i działa na nich od 2017 roku. Także niesamowity wzrost. Jak robiłem ten research, ja tutaj pozdrowienia dla Artura Kurasińskiego z Technofobii, który jego team tutaj bardzo mi pomógł w tym researchu, to znaczy korzystałem z ich materiałów, jeżeli chodzi o liczby. Ja sprawdzałem, jak czytałem tamten wpis, to Nvidia miała wartość 963 miliardy licząc po akcjach i cenach akcji. Dzisiaj teraz zrobiłem update, $982 miliardy. Brakuje 18 miliardów do biliona wyceny.
Pięknie, ale to jest tyle fajne, bo jak też polecam Acquired albo Founders, dwa podcasty, tam też była kwestia Nvidia, oni byli wiele razy blisko śmierci, tam było wiele różnych historii. Ten sam founder, który to pamiętam, jakiś tam robił, ostatnio był taki popularny jego wykład chyba z 1998 roku, ten sam człowiek kieruje tą firmą, rozbija, wyprowadził na giełdę i te wszystkie akcje robi, podjął wiele trudnych decyzji. Niesamowity founder, którym się mało mówi, a jest globalną potęgą. Bogusz, to ja cię na chwileczkę zabiorę na polski rynek.
Tylko podsumuję, że ten rozwój innych technologii, do których dostarczasz sprzęt, może pokazać naprawdę, no nie nazwałbym tego szczęściem, nie? Po prostu ci ludzie wiedzieli, że warto inwestować w to GPU, że to się po prostu zwróci. No i się zwróciło. No.
Bogusz, trzy krótszy temat, ale bardzo ciekawostka. Słuchaj. Jak pewnie wiesz, na rynku polskim są aplikacje, które dostarczają platformy do na przykład osadzania swoich kursów online albo do osadzania jakichś innych produktów cyfrowych. Jedną z takich aplikacji jest na przykład, od początku była taka firma, pierwsza taka w Polsce, czyli oni się nazywali WP Idea, teraz są...
Publigo.
Publigo. Tak, oni chyba są ciągle największe na Polsce, chociaż kto to wie. Mamy też MyLinker by Bogusz Pękalski, który też tego rzeczy robi. Mamy ekipę od Easy LMS chyba mają coś takiego. Tak. I mamy jeszcze jedną platformę w Polsce, taką większą. Jaką, Bogusz?
Web2Learn.
Web2Learn ostatnio napisali w mailiku i w wielu innych miejscach. Ja mam też szczęście, że z Michałem troszkę się bardziej komunikuję. Natomiast proszę ciebie. EdTech Hub Ventures zainwestowało w Web2Learn. Na rynku jest bardzo ciężko, ponoć się edukacja nie sprzedaje, a tu nagle fundusz inwestycyjny inwestuje w Web2Learn. Bogusz, co tu się wydarzyło? Ty znasz to bardziej ten świat startupowy.
Wiesz, generalnie pieniądze płyną cały czas, to wiesz, że jest trudniej, no może jest trudniej, chociaż nie wiem, no pewnie jak w momencie, kiedy wiesz, w 2000 roku było łatwiej, jakby boom dotcomów, natomiast wiesz, cały czas się kasa płynie od funduszy w różne miejsca. Nie znam historii, mówiąc szczerze, w sensie nie dotarła do mnie ta informacja o tej inwestycji, natomiast zerknę sobie, co tam się dzieje. No, ciekawy temat.
Czyli coś się dzieje.
A wiesz, jakiś wartość? W sensie ile tam było? Jakieś liczby?
Nawet jakbym wiedział, to nie mogę tego publicznie mówić. Więc po prostu nie wiem.
Mogli to powiedzieć, że 500.
Okej, w sensie nie jest to informacja publiczna, tak? Przynajmniej. No bo chyba tak to się mówi, nie? No,
nigdzie nie
fundusz zainwestował tam, nie wiem, 10 milionów złotych w rundzie X w startup Y. Tak?
Chyba tej ciekawe, kwoty ciekawe. Nie widzę nigdzie. Ale oczywiście też piszą to, co w sumie wszyscy robią. Michał, że wiesz, jaki kierunek? Oczywiście web to learn plus AI i tak dalej. Więc trend jest, pieniądze są. Pamiętajcie, moi drodzy, cokolwiek budujecie, jeżeli dzisiaj nie macie swojej strategii AI, tak jak rok temu blockchaina, to jesteście po prostu na przegranej pozycji. Tyle.
Tak jest.
Kurde, my w AdWordsie nie mamy AI, no, to jest problem.
Znaczy wiesz, my w Mailingerze jakby się nie skupiamy stricte na kursach, nie? To nie jest jakby nasz konik. Oczywiście można sobie te kursy wrzucić i nie ma z tym żadnego problemu, natomiast bardziej my się skupiamy na budowaniu platformy, która pomaga ludziom w monetyzacji ich list mailowych. W tym, żeby te listy rosły na autopilocie, na przykład przez programy poleceń i monetyzacja w sposób sprzedaj kurs do listy, sprzedaj e-book, sprzedaj to, sprzedaj społeczność i tak dalej. To my jakby się pozycjonujemy w innym
musisz iść do EdTech Hub Ventures i powiedzieć, słuchajcie moi drodzy, dawajcie mi tu przybycenie 100 baniek, bo inaczej nie będziemy rozmawiać.
No wiesz, ja myślę, że znalazłbym szybko chętnych jakby inwestorów, natomiast nie szukam. Póki co, zobaczymy.
No przykro mi Bogu, że nie pozwalasz zainwestować twój biznes, no ale no już trudno, no życie.
No wiesz, jak masz jakąś konkretną ofertę, to dajesz.
U mnie jest sprawa prosta.
Mam dużo udziałów.
Ja mam 50 zł do wydania. Ile mogę mieć Bogu za to udziału, powiedz mi?
50 to muszę jakiś crowdfunding zrobić. 1% oddam. 1% zbierzesz 500 takich, wiesz, czy 1000 takich jak ty i się podzielicie jakoś tam.
Dobra, lećmy dalej, Bogu. Śmiechy na bok.
Dobra, wiesz co? Ja mam jeden taki super szybki jakby temat, powiedzmy taki newsowy, ze świata nowych technologii, czyli czy NFT umarło, więc jest bardzo dużo teraz zastosowań NFT w świecie biletów. No i płyną newsy, że Formuła 1 wprowadziła teraz bilety jako NFT. PFL, Professional Fighters League, tak samo, to jest największy konkurent UFC, też wprowadza bilety w formie NFT. Oczywiście koniec końców dla klienta to nie będzie pewnie widoczne, one nie będą, nie będzie informacji, że one są NFT, że jest jakiś blockchain, tutaj jakiś poligon, jakiś XRP czy inne techniczne rzeczy. Natomiast jakby technologia żyje i się rozwija i ja też bardzo mocno gdzieś tam widzę potencjał tej technologii, pomijając jakby spekulacje i to, co się dzieje jakby na rynku kolekcjonerskim, tak? To tutaj ten rynek żyje. I myślę, że zobaczymy dużo ciekawych zastosowań w przyszłości.
My, Bogusz, z ciekawostek, są jak wy, bo ja miałem wystąpienie kiedyś tam w tej społeczności Depolacy i tam rozmawiałeś właśnie o tym, że do czasu
nie,
aż...
Chyba w NFT Polska.
Nie, Depolacy. Miałem taką rozmowę właśnie, że na zasadzie do kiedy słowo NFT nie zniknie ze słownika, nie, to będzie duży problem. O co chodzi? My teraz w AdWordsach, w wielu miejscach używamy NFT-ka, a ludzie, którzy nawet to kupują, nie wiedzą, że tam jest NFT. Wiedzą po prostu, że mogą kupić dostęp do społeczności i potem go odsprzedać. I my w tym nawet pomagamy teraz. Zaczynamy, nawet dzisiaj puściliśmy informację Firestatus, że hej, zobaczcie, co się wydarzyło. Skupiliśmy od was jedną, sprzedaliśmy dwa i tak dalej, nie? Więc tego rzeczy się dzieją. Trzeba dużo innowacji jeszcze, natomiast moim zdaniem nie jest rynek w dobrym miejscu, jako ten rynek spekulacyjny, ale to moim zdaniem dobrze, bo technologia jest super, tylko kwestia, żeby ten, wiesz, ten cały hype na zasadzie let's go, wiesz, to wszystko, no żeby to po prostu umarło, a technologia ma świetny potencjał, który my wykorzystujemy i jest fajnie działający, więc super, trzymam kciuki.
Tak, tak, będziemy widzieć na pewno adopcję tego, tylko oczywiście no to gdzieś tam będzie ukryte, to będą jakieś tam bebechy, tak? Tak samo wydaje mi się, że zniknie, no teraz mamy hype AI, wszyscy mówią AI, a zaraz się będzie mówiło aplikacja taka, po prostu, wiesz, domyślnie ma czat, który analizuje ci treści i robi różne magiczne rzeczy i się nie będzie mówiło, że to jest jakaś sztuczna inteligencja. To też jest ciekawy trend, nie? Bo sztuczną inteligencją się nazywa coś, do czego nigdy tak naprawdę, jak coś działa, tak, w tym świecie AI, to już się to przestaje nazywać, że to jest sztuczna inteligencja. AI, nie, sztuczna inteligencja to będzie później, nie? Jak gra wygrywa, wiesz, komputer tam z Kasparowem w szachy, no to nie jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to jest tylko matematyka, statystyka i tak dalej. To będzie później, będzie później, nie? I teraz będzie to samo, nie? Że nie, to nie jest. Teraz to czekamy na AGI i tak dalej. To, co to jest teraz, no to nie jest sztuczna inteligencja, to jest coś tam, nie? AI, no to wiesz, w grach miałeś, nawet tak, wiesz, w pismach komputerowych się pisało, że algorytmy, wiesz, sztucznej inteligencji tam kierują tak, przeciwnikiem tak. I tak dalej, w taki sposób. To jest właśnie takie śmieszne, więc też mi się wydaje, że po tym cyklu hype'u, jak jesteśmy na tej górce, te słowa faktycznie, takie buzzwordy troszeczkę zostają gdzieś tam wyparte, tak? Nikt dzisiaj praktycznie nie mówi, że o, Web 2.0, tak? Web 2.0, social media i tak dalej. Już to na początku istniało to słowo, natomiast no teraz się mówi w formie porównania Web 2, Web 3 i tak dalej. Natomiast w mainstreamie no nie używa się słowa Web 2, tak? Czy nie, Web 2.0 na Facebooka mówiąc.
Trzeba rozwiązywać problemy klientów, a niestety też duża część projektów NFT nie miała żadnego benefitu dla klientów na zasadzie hej, to jest obrazek wygenerowany za 10 zł, hypujemy, nie? No wiadomo. No, Bogusz, tak, mam mały temat.
Przedmioty kolekcjonerskie.
Tak. Przedmioty kolekcjonerskie i kultura, rozumiem. Słuchaj, lubię bardzo praktyków, bo praktycy po prostu nagle biorą temat i mówią sprawdzam. I teraz ostatnio niejaki pan o imieniu Jake Ward zrobił taki wpis, że hej, mówicie, że ponoć jak generujemy content za pomocą AI, to nikt tego nie czyta i Google to banuje i tak dalej. Uwaga, wygenerowaliśmy 7000 wpisów przez ostatnie kilka miesięcy, generujemy je ciągle, po 6 miesiącach doszliśmy do 300 tysięcy wyświetleń miesięcznie, teraz jesteśmy na poziomie 750 tysięcy wyświetleń miesięcznie, 4000 plus keywordów jest na pozycji 1.3, 13 tysięcy keywordów jest na pozycji 4.10. 100%, zero edytowania, nic innego, ciągła publikacja, 7000 stron za pomocą AI i prawie 1 000 000 wyświetleń miesięcznie. Co ty na to, Bogusz? Może tutaj trzeba rzucić te wszystkie social media i reklamy i pakować te WordPressy?
No, to wydaje mi się, że teraz jest takie okno możliwości, że to jeszcze faktycznie działa i pewnie to przestanie w jakiś sposób działać, no, ale to jest to bardzo trudne. Tak, ale mega, powiem ci, bardzo mi się to podoba.
Wkleiłem ci też link, bo wkleiłem ci dwa linki, możemy je zamieścić też do naszych słuchaczy, oglądaczy. Tak, tu jest jeden link na zasadzie o tych liczbach, a drugi jest w kontekście pytań i odpowiedzi, nie? Czyli co robią, jakich narzędzi używają, czy Google ich, wiesz, blokuje, jak edytują, czy edytują i tak dalej, jakie jest ROI, więc zachęcam bardzo serdecznie. Te linki zamieścimy, jeżeli Bogusz się zgodzi, pod wideo. Tak. Zapraszamy naszego YouTube'a oczywiście, tam będą wszystkie linki, pewnie też w podcastach również. Tak.
W opisie podcastu też powinno być. Będzie fajny temat pod kątem typów przedsiębiorców. Też kiedyś o tym rozmawialiśmy, natomiast mam tutaj inne podejście, więc w kolejnym odcinku pozdrawiamy wszystkie osoby, które zaczęły nas słuchać i piszą na YouTubie w komentarzach, że zostaną na długo, albo piszą, że przesłuchałem właśnie 40 odcinków i zostaję tu na kolejne 40, więc miło nam, że jesteście z nami. Jeżeli możecie i chcecie, i nas lubicie, to dajcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, bo to nam pomoże dotrzeć do większej ilości osób. A już wkrótce pojawią się goście, z którymi będziemy brainstormować i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No, zobaczymy, zobaczymy. Moi drodzy, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału na YouTube, zapraszamy serdecznie. Wystarczy kliknąć subskrybuj, przyda się też like i komentarze. Pamiętajcie, im więcej osób nas ogląda, mamy większą motywację do działania i lepsze materiały dla Was, większa rozrywka. Chcemy być z Wami, ale tylko wtedy, gdy tam taki mały guziczek, subscribe, subscribe. Naprawdę, bardzo nam to pomaga. Nic od Was nie potrzebujemy, nic nie sprzedajemy i nawet nie planujemy nic Wam sprzedawać. Na razie robimy po to, żeby polska przedsiębiorczość lepiej działała, a my, żebyśmy byli troszeczkę bardziej znani. Po prostu, lubimy atencję z Boguszem, nie ma co ukrywać.
No i fajnie, jak się, wiesz, włączasz telewizor, się wyświetla bis dziś, ładna, ładna miniaturka.
The best.
No. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy.
Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa.